Strefa komentarzy.
Prawie 13 minut po godzinie 9. Kuba Kaługa, witam w strefie komentarzy. Razem ze mną dzisiaj w studiu Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana.
Dzień dobry.
Mecenas Jacek Potulski, dzień dobry. Oraz Piotr Olejarczyk, Onet.pl i moja Orunia.pl.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Chciałbym, żebyśmy zaczęli od gdańskiej sprawy, która spore emocje wzbudziła, chociażby wśród słuchaczy Radia Gdańska, ale też jestem bardzo ciekawy, co wy macie do powiedzenia w tej sprawie. Podwyżka cen biletów za parkowanie w Gdańsku została zapowiedziana. Będą musieli oczywiście zdecydować radni, chociaż wygląda na to, że układ polityczny jednak jest taki, że kłopotu z tym nie będzie. Chociażby w śródmiejskiej strefie parkowania, tej powiedzmy najdroższej, najbardziej prestiżowej, aktualnie 5,50 za pierwszą godzinę i ta opłata ma wzrosnąć o 2 zł do 7,50. Kolejna godzina z 3,90 do 5 i tak dalej, i tak dalej. Różnie to można wyliczać. Jest też taka opcja, żeby mieszkańcy dzięki karcie mieszkańca mogli częściowo skorzystać z pewnej ulgi i płacić jeszcze starą stawkę, ale tylko przez pierwszą godzinę. To jakaś rewolucja będzie w parkowaniu, Piotrze?
Myślę, że nie. No, cena będzie większa na pewno i ludzie mają prawo się denerwować, ale to, co mówiliśmy też wcześniej, przed programem jeszcze usiedliśmy sobie, rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że to władza po prostu w związku z tym, że ona ma pewnego rodzaju monopol, to znaczy opozycja w Gdańsku jest zbyt słaba, więc ta władza może zrobić praktycznie wszystko. A w związku z tym te podwyżki absolutnie mnie nie dziwią. Ludzie będą narzekać, ta władza będzie robić dalej swoje. Te argumenty, które wcześniej słyszeliśmy, prawda, że to jest spowodowane tym, że wszystko rośnie w kraju. No proszę powiedzieć, co teraz może zrobić taki obywatel w Gdańsku? 3 lata do wyborów, tak? Dobrze mówię? Następnych. Opozycja w Gdańsku no jest słaba. Mamy tą wojnę ogólnopolską. I myślę, że też zawsze władza będzie straszyć powrotem PiSu do władzy. Więc tak naprawdę absolutnie mnie to nie dziwi. Myślę, że mieszkańców chyba też w ogóle nie powinni.
Panie mecenasie, pana to dziwi? To sprawa polityczna rzeczywiście wielkiej wagi, czy też inne są i może realne powody? Wiceprezydent Borowski tłumaczy, że ta zmiana stawek w strefie no, musiała nastąpić, że od 4 lat nie było takiej podwyżki, że inflacja, że płaca minimalna wzrosła i w innych miastach drożej na przykład.
Znaczy, nawiązując do słów wcześniejszych, władza w Gdyni też uważała, że może wszystko jeszcze niedawno. Jak widać, to się zmienia. Nie ma władzy odpornej na wszelkie błędy.
Mówi to mieszkaniec Gdyni.
Oczywiście. I powiedzmy życzliwie nastawiony do obecnej władzy. Ale jeżeli chodzi o pytanie, wydaje mi się, że kwestie opłat za parkowanie są elementem szerszej polityki dotyczącej w ogóle parkowania i używania samochodu w mieście. Więc jeżeli tak na to patrzymy, to argumenty władz miasta do mnie przemawiają. W tym sensie, że jeżeli opłata za parkowanie ma wpłynąć na ograniczenie parkowania, to podwyżka nawiązująca do tak naprawdę wzrostu na przykład pensji minimalnej, bo na to wiceprezydent wskazywał, jest uzasadniona. Oczywiście to jest kwestia sporna, to jest kwestia dyskusyjna, ale jeżeli powiążemy to wyłącznie z tą kwestią wpływania na nas obywateli, czy na nas gości, żeby nie parkować w centrum miasta, to ta regulacja ma sens.
To taki kij wtedy jest.
No tak.
Ale ta rotacja już chyba jest, prawda? Nawet jak jest ta cena, która jest teraz, ta rotacja samochodów chyba jest i tak. Ona jest zachowana, o tym mi chodzi, nie? Czyli czy jest potrzebna ta podwyżka, żeby ta rotacja była dalej?
Właśnie, to też jest to pytanie, dlaczego parkowanie jest płatne? Ja muszę powiedzieć, chociaż że tu zgodzę się z Piotrem, jak bywam w Śródmieściu, choć staram się tam nie wjeżdżać samochodem, jeżeli nie muszę, to nie mam problemu z zaparkowaniem i uważam, że te czasy minęły, kiedy jest ten kłopot, chociaż przyznaję, nie byłem tam w weekend na przykład. Mhm. Bardzo dawno. No i chyba bym nie wjechał samochodem w weekend do Śródmieścia.
Zwróćcie uwagę, że dyskutujemy na temat, który jest dla nas niejasny, jeżeli chodzi o komunikację miasta, no bo tutaj mamy informacje na ten temat, że wszystko rośnie, będziecie więcej płacić, wasze podatki również będą rosły i my nie mamy takiej jasności właściwie, gdzie są nasze pieniądze, w cudzysłowie. No bo jeżeli, no Jacek, ja się zgadzam, no bo wiem o tym jakieś, no nie wiem, załóżmy 10 lat temu, czy może nie 10 lat temu, 5 lat temu oglądałam budżet miasta Gdańska, ten koszt parkingów, to co płacimy za parkingi, nie pokrywa na przykład kwestii związanych z naprawą parkometrów czy utrzymaniem tych miejsc. pytanie, jak to wygląda teraz, czy zostały zakupione nowe jakieś parkometry, to wszystko jest dużo pytań i my mamy tylko taką odpowiedź, że
inflacja.
Że po prostu, że będziemy więcej płacić z powodu tego. I co wiąże się z tym, że jak widać, nasze miasto podlega gentryfikacji, no bo tu nie ma, Gdańsk jest rozjeżdżany przez turystów, to wiemy, że coraz trudniej się mieszka w tym Gdańsku, a jednak mamy takie oczekiwanie od władz miasta, żeby w jakiś sposób ta partycypacja, bo wiadomo, że też turyści, chcemy tutaj mieć ludzi, chcemy mieć innych w mieście, ale musimy w jakiś sposób zgodzić się, porozmawiać na ten temat i znaleźć jakieś dobre rozwiązania. No są, jest wiele, smart city, są rozwiązań smartowych, które są w innych miastach. Mi brakuje tego podejścia takiego z innej strony, żeby po prostu zacząć patrzeć na to miasto procesowo, takie, żeby się umieć dogadać, a nie tylko powiedzieć, że nie możesz przyjechać nad morze, bo musisz zapłacić i nie stać cię na to.
Tak to zaczyna wyglądać niestety. 603-06-06-06 to też nasz SMS-owy numer dla słuchaczy, gdyby ktoś chciał się swoją opinią podzielić, to zapraszamy, a pan mecenas chciał coś dodać.
No kwestia komunikacyjna, rzeczywiście, prawda? No bo my musimy wiedzieć, dlaczego płacimy więcej i bardzo możliwe, żeby ten przekaz był jasny, że płacimy więcej, bo miasto chce coś osiągnąć. To byłoby to racjonalne. Zobaczcie też, bo kwestia jest taka, że czy my naprawdę chcemy, żeby przyjeżdżało więcej turystów?
No właśnie.
Czy miasto zyskuje na tym, że przyjeżdżają ludzie, którzy wpadają na chwilę ze swoimi kanapkami i wyjeżdżają? Czy to jest racjonalne z perspektywy zarządzania turystyką w mieście? To, co widzimy w Barcelonie, to, co widzimy w innych miastach. Czy Gdańsk naprawdę, a już zwłaszcza Sopot, potrzebuje dodatkowych ludzi? Bo to są koszty, nie tylko koszty obsługi, ale to są na przykład koszty tego, że ludzie ci popełniają przestępstwa w Gdańsku. Ja to widzę ze swojej perspektywy.
Pan adwokat to wie.
Tak, no w Sopocie na gościnnych występach latem jest 100 tysięcy ludzi dziennie. I ci ludzie przyjeżdżają się bawić, ludzie piją, biorą narkotyki i to generuje inne problemy, o których nie
sensie, ale no, branża turystyczna myślę, że odpowiedziałaby, że tak, znaczy, że chce. Mhm. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli będziemy zamykać kolejne biznesy, to się nie dziwmy, że ceny wszystkiego będą rosły. No bo jednak tutaj muszę znowu trochę być adwokatem diabła i powiedzieć tak, że miasto musi skądś te pieniądze jakby czerpać, szukać. Mhm. Więc jeżeli teraz jeszcze będziemy mówić o tym, że może w Gdańsku powinno być mniej turystów, no to oznacza jednak mniej pieniędzy w kasie. Jeżeli mniej pieniędzy w kasie, no to więcej pieniędzy będą musieli dokładać obywatele.
Ale
no
to też pytanie, jakby, czy ma być ich mniej,
nie ma,
czy mają być inaczej, świadomi, czy ma być ich jeszcze więcej na przykład, tak? Ale ja też chciałem zapytać, bo mówiliśmy o rotacji, a ty Katarzyno mieszkasz
na
Zaspie i też tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o parkingu na końcu Alei Jana Pawła II, gdzie miejsc do parkowania nie brakuje, tam przynajmniej mówimy o czasie po sezonie letnim. W sezonie to jest parking oblegany, tam turyści właśnie wspomniani przez nas przyjeżdżają, po sezonie ten parking jest niemalże pusty i od tego roku też trzeba tam płacić dodatkowo za parkowanie. No i tutaj trochę zaczyna się to rozjeżdżać, ta komunikacja miasta, no bo trudno mówić o rotacji w tej sytuacji.
To prawda, z drugiej strony, wiecie, ja jestem na Zaspie, więc jestem bardzo często na tym parkingu. On zazwyczaj jest pusty, no jest zajęty w czasie weekendów, kiedy jest dużo słońca i wtedy przyjeżdżają gdańszczanie z innych, z górnych tarasów do nas i ta sytuacja jest serio niefajna ze względu na to, że ludzie, którzy mieszkają przy tym pasie nabrzeżnym, już widzą ten efekt podwyżki, bo rozjeżdża się wtedy tam. No, szuka się różnych parkingów.
Czyli wjeżdżają do was na osiedle po prostu,
gdzieś
tak?
Na osiedle wjeżdżają albo na jakieś trawniki rozjeżdżają, więc
to w weekendy,
po prostu
rozumiem,
mamy...
Tak,
oczywiście, tam dzieje się, straszne rzeczy tam się dzieją z tego powodu. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, właśnie zastanawia mnie to, jak do tego podejść, no bo mamy ten pas nadmorski, to jest, nie mamy bardzo dużo parków w Gdańsku, nie mamy miejsca, gdzie możemy pójść z dziećmi na spacer i to jest główne miejsce, no mamy park, przepiękny park Regana, który robimy go w pewnym sensie niedostępnym. Więc,
no ten parking jest właśnie przy tym parku.
No właśnie, więc nie wiem, wiecie, jeżeli chodzi o, rozumiem, że jest sezon, żeby tutaj w jakiś sposób zmniejszyć liczbę tych samochodów, ale w czasie, kiedy jest jesień, kiedy jest zima i chcielibyśmy morsowników, na przykład no, ludzie morsują, muszą za każdym razem zapłacić za parkowanie, czy...
Nie, no miasto mówi, przyjedźcie komunikacją miejską.
No to właśnie, to jest bardzo fajny argument, Kuba, bo też o tym myślałam. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób dojechać komunikacją miejską do naszego mola w Gdańsku.
Rano o 8 na przykład w niedzielę.
Tak, rano o 8 w niedzielę, właśnie.
I wrócić po tym morsowaniu potem.
Tak, zwłaszcza z wózkiem z dziećmi, kiedy mamy kładkę i która jest niedostępna dla ruchu pierwszego.
I wiadomo, że po morsowaniu marzymy o tym, żeby wracać, potem czekać na ten...
No może bieg by się przydał, prawda, do tramwaju.
Kursujący co 20 minut w niedzielę.
Ten nasiada.
Piotrze, o, no to nie wiedziałam.
Ja nie jestem... że, a może z drugiej strony patrzymy na to źle. No 7 zł, tak, jeżeli ktoś ma zapłacić za godzinę parkowania.
No właśnie.
Czy to jest strasznie dużo w kontekście na przykład komunikacji miejskiej? Jeżeli powiedzmy on ma, że to jest czteroosobowa rodzina, ile oni zapłacą za dojazd
to
w jedną
prawda.
Stronę
masz
tramwajem?
Rację,
podejrzewam, że chyba więcej niż 7 zł,
tak.
prawda?
Mm-hmm.
Więc no trzeba powiedzieć jedno, w przyrodzie nie ma nic za darmo. Oczywiście ktoś może powiedzieć, tak. że znaczy, to jest nasze wspólne i tak dalej, jasne. Szczerze mówiąc, no, jakby widzę to argumenty po stronie miasta i widzę argumenty po stronie mieszkańców. Każdy z nas chce płacić jakby za wszystko mniej, to jest oczywiste. Natomiast no... miasto jest pewnego rodzaju wyznacznikiem polityki, a tak jak powiedziałem na początku, tę politykę w Gdańsku trudno zmienić. Więc tak będzie po prostu.
Tak no. po prostu będzie. Panie mecenasie.
Nic nie zapłacił, bo mam kartę. Dzieciaki jadą za darmo. Mam trójkę dzieci, więc też mam za darmo. I to jest sposób wpływania na obywateli, prawda? Mi się opłaca, gdybym nie wykonywał takiego zawodu, jak wykonuję, w sensie, że muszę ciągle gdzieś jeździć z sądu do sądu, to dojazd komunikacją miejską w Gdyni jest zupełnie racjonalny. I to jest wpływ też polityki miasta, prawda? Warto i opłaca się jechać komunikacją miejską, bo może na przykład po Trójmieście ciężko się podróżuje rowerem, bo mamy tyle górek, że to z perspektywy wielu z nas może być jakieś tam wyzwanie.
No, górny dolny taras to jest wyzwanie, jeżeli nie jest to rower elektryczny.
No, 180 metrów różnicy.
Tak. Tak, no cóż, będziemy musieli być może skupiać się rzeczywiście na transporcie zbiorowym, ale to tak mówię celowo, żeby zmienić trochę temat, bo chcę porozmawiać o miłośnikach kolei, ja w zasadzie o jednym konkretnym miłośniku kolei, o którym zrobiło się głośno ostatnio dzięki interwencji policji. Zatrzymany młody człowiek, który na przejeździe kolejowym ku ujściu, przy ulicy ku ujściu chciał no, uwiecznić przejeżdżający zabytkowy retro pociąg, a uwiecznił interwencję kryminalnych z Gdańska. Katarzyno, jak widziałaś ten film, bo zapewne go widziałaś, to co sobie pomyślałaś?
Znaczy, jedno pytanie, wiesz, zastanawiałam się, czy to jest dozwolone, czy nie, czy to był zakaz fotografowania, czy zakaz nagrywania?
Bo pada tam hasło klucz, tu zaraz pan mecenas będzie tłumaczył, infrastruktura krytyczna. Tutaj chodzi o to, że filmowany był fragment linii kolejowej. Ktoś zgłosił po prostu policji taką interwencję, że ma jakieś podejrzenia, że być może to ktoś o niecnych zamiarach.
Tak.
I oni mieli to sprawdzić. Pytanie, w jakim stylu to robili?
No, to prawda. I myślę sobie, że tutaj jest, no widzicie, że stróżowie prawa. Stróżowie prawa, prawo nie jest mądre. Można powiedzieć, że oczekujemy mądrości od prawa i rozwiązania różnych, no może rozwiązania różnych problemów bardziej. I stróżowie prawa powinni mieć jakąś klasę, jakiś. No to jest takie coś oczywistego, że chociaż wiadomo, że jest to sytuacja trudna, jak interwencja, może zdenerwowanie, nie wiem, no po prostu szukam jakichś wytłumaczeń, ale wiadomo, że cała sytuacja nieprzyjemna, policjanci są również szkoleni do tego, żeby w takich sytuacjach krytycznych umieć sobie radzić, żeby pomimo tego, że jest wysoki stres, reagować z klasą i właściwie, i tutaj wydaje mi się, że zabrakło tego. Co prawda, nie wiem, pytanie jest, no wiadomo, w takich, kiedy jest moment napięcia i mówi się o infrastrukturze krytycznej, to może być tak, że w tej historii nie ma dwóch dobrych ludzi, to znaczy, że jest dobry człowiek i zły człowiek, tylko może są dwóch złych, czyli jeden przekracza prawo, drugi chce to wyegzekwować. Nie wiem, tak dokładnie, nie wiem, co tam się zadziało, ale cała interwencja, no moim zdaniem, no bez klasy, bez szacunku i pewnie traumatyczna dla tego człowieka młodego.
Ja przyznam, że mi na tym filmie, który w internecie jest, brakuje jakiegoś fragmentu. To znaczy na początku widzimy podjeżdżający radiowóz, a później widzimy już jednak środek tej interwencji. Ja nie wiem, co się wydarzyło na początku, ale pan, panie mecenasie, kiedy widział ten film, to jako adwokat dostrzegł pan tam złamanie praw...
Powiem szczerze, najbardziej mnie zdenerwował brak szacunku policjanta kryminalnego do swoich kolegów, którzy wykonują pracę policjantów. Nie jestem zwykłym psem, czy nie jestem...
Nie jestem jakimś tam krawężnikiem, tak?
No kurczę, no... gdzie jak gdzie, ale w swojej firmie to policjanci powinni liczyć na szacunek, więc to była pierwsza rzecz, która mnie tak zbulwersowała. Jeżeli policjant oczekuje od nas jakichś określonych działań, czyli na przykład twierdzi, że mamy do czynienia z infrastrukturą krytyczną i nie możemy tych zdjęć wykonywać, to powinien wskazać podstawę prawną. Ja próbowałem coś znaleźć w tym zakresie, że akurat w tym miejscu nie można znaleźć, nie można robić zdjęć. Ja nie odnalazłem tego. Może za mało szukałem, może za krótko, ale kwestia jest taka, że ten funkcjonariusz, który podchodzi w ten sposób, powinien wskazać, że na podstawie takich regulacji ja nie mogę wykonywać tych zdjęć. Ja taką informację uzyskałem kiedyś na lotnisku, kiedy robiłem zafascynowany lotnictwem zdjęcia tam bodajże jakiegoś samolotu wojskowego na lotnisku w Rzeszowie.
Kusił pan los.
Więc podszedł do mnie, powiedział, że nie mogę tego wykonywać, tych zdjęć i koniec, nie?
Ale nie krzyczał tak na ciebie.
Nikt nie krzyczał, jasne. I to podejście takie bardzo z góry funkcjonariusza, który no, tylko dlatego, że widział kogoś młodszego, mógł, to było po prostu niesmaczne. A taka uwaga do słuchaczy, możemy nagrywać rozmowy, których jesteśmy uczestnikiem. Czyli ten
młody człowiek miał pełne prawo nagrać te rozmowy.
Tak, kwestia publikacji. Tam orzecznictwo na temat ochrony dóbr osobistych funkcjonariuszy jest taka, że w zasadzie nie powinniśmy publikować wizerunku funkcjonariuszy, którzy interweniują wobec nas, ale rozmowy nagrywać możemy i jak najbardziej tego typu rozmowa może być dowodem w sprawie, więc no tutaj ja nie widzę bezpośrednio złamania prawa przez funkcjonariusza, raczej widzę złamanie dobrego obyczaju, chyba że go zatrzymał tego chłopaka bezpodstawnie, no to wtedy to może być...
Czy media podają taką informację, ale z tego co wiem, to tam do zatrzymania chyba formalnie nie doszło tego człowieka.
Nie.
Pojawia się nawet takie sformułowanie, że tam... antyterroryści go tam zatrzymywali niemalże, ale to trochę jest chyba szukanie pewnych emocji, której w tej sprawie nie ma, ale niemniej jednak w tej sprawie trochę tych emocji się pojawia i do tego wrócimy po krótkiej przerwie muzyczno-reklamowej. A w strefie komentarzy dzisiaj Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana, mecenas Jacek Potulski, Piotr Olejarczyk, Moja Orunia, Onet.pl, całą trójkę witam po raz kolejny, wszyscy na miejscu cały czas. Przed przerwą rozmawialiśmy już o interwencji policyjnej wobec miłośnika kolei, ale jeszcze dwa zdania o parkowaniu. Podnoszenie opłat za parkowanie zaprzecza tezie, że władze reprezentują interes społeczny. Płaca minimalna rośnie po to, aby ludzi stać było na godne życie. Takie działania torpedują ten cel. To tylko jeden z punktów widzenia, ale często pomijany w dyskusjach. Pozdrawiam m.pol, tak napisał do nas i też myślę, że to jest jakiś głos w tej dyskusji, a rozmawialiśmy już o interwencji wobec miłośnika kolei. Piotrze, tobie musiałem niestety głos odebrać, bo czas był nieubłagany. Miałeś czas przemyśleć, tak, co będziesz chciał powiedzieć.
I trochę moja powieść będzie bardziej stonowana. Policjanci zachowali się chamsko. Rozmawiałem sobie z policjantami na ofie, czyli z ich kolegami i usłyszałem, że bardzo dobrze się stało, że sprawą zajmuje się Wydział Skarg Pomorskiej Policji, że ta dwójka policjantów zachowała się nieprofesjonalnie też, i to pytanie może do pana mecenasa, pan mecenas pewnie lepiej wie, ale tam pojawiły się też argumenty takie, że ci policjanci wymyślali sobie paragrafy, zachowali się właśnie, jak powiedziałem, no, przepraszam, nawet padły takie określenia, że zachowali się jak teresiarze, no, moim zdaniem, i to trochę ja się z tym zgadzam, tak się nie powinni zachować policjanci, szczególnie gdy przynajmniej na tym, jak powiedziałeś, nie mamy całego filmiku, ale na tym filmiku, który mamy, widać, że ta osoba, wobec której ta interwencja została podjęta, zachowuje się spokojnie. Ona nie stanowi problemu dla policjantów. Miałem wrażenie trochę, jakby policjanci chcieli pokazać swoją wyższość. To absolutnie skreśla każdego funkcjonariusza. Z automatu taka osoba na pewno nie powinna pracować na ulicy. To jest dla mnie absolutna nasza podstawa. Nie?
Jeden ze słuchaczy pisze, panie redaktorze, do policjantów jako stróżów prawa w związku z wykonywaniem przez nich takiej, a nie innej pracy oczekuje się pełnego profesjonalizmu, a nie kierowania się emocjami, to po pierwsze.
Dokładnie. I no, ciekawe, co się z nimi stanie, ale też bardziej, jak słuchałem tego filmiku, miałem takie pytanie, co mamy zrobić jako obywatel, gdy natkniemy się na takich policjantów? Bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby ta osoba telefonu nie wyjęła i nie zaczęła nagrywać. Kto by jej uwierzył? Jak to by wyglądało? Policjanci mówili nie, on zachował się chamsko może, w sensie ta osoba, która nagrywała
no nie koleje. Widzimy tego początku też, tak? Nie tak, wiemy, co tam się wydarzyło, co było pretekstem, co podniosło te
emocje. Nasze pytanie, panie mecenasie, jak dużo, przepraszam, że tak wchodzę w twoją rolę, Kuba, ale pytanie, które mi się też... czy dużo jest takich spraw, czy pan... jakby w jaki sposób możemy się obronić przed czymś takim? Jako obywatel, jeżeli widzimy, że policjanci zachowują się chamsko, najprawdopodobniej wymyślają paragrafy, albo przynajmniej nie chcą nam mówić, z jakich paragrafów...
Wiecie co, nagrywać. Innego wyjścia nie ma. Jeżeli by się okazało, że on by mi za bardzo podpał, to albo by oberwał, albo by się okazało, że nagle znieważył funkcjonariuszy, dwóch funkcjonariuszy powiedziałoby to samo, czyli zeznają w sposób spójny, logiczny i konsekwentny, zostałby oskarżony o znieważenie funkcjonariusza.
W sądzie to przechodzi.
W sądzie mam sprawę, która mi przeszła wyłącznie w oparciu o zeznania dwóch sfochowanych policjantów, którzy twierdzili, że mój klient miał ich obrażać, a on krzyknął do innego człowieka, który był za nimi, a oni uznali, że są obrażeni. Nie mieliśmy żadnego nagrania, nic. No niestety jest tak, że wymiar sprawiedliwości bezrefleksyjnie daje wiarę funkcjonariuszom, chyba że nagramy i wtedy nagle się okazuje, że ci funkcjonariusze są strasznie źli, są karani i w ogóle jak tak może być. To liczba przemocy wobec osób, które na przykład odbywają karę pozbawienia wolności, albo są tymczasowo aresztowani, albo osób zatrzymywanych w różnego rodzaju komisariatach jest niewyobrażalna. Ja po prostu wielokrotnie słyszałem o zachowaniach, które są przy tym, to w ogóle to, co zrobili policjanci w tej sprawie, to jest nic. W porównaniu z tym, co się potrafi dziać. Ja słyszałem o duszeniu smyczą na komisariacie, nie? Od klienta. I niczym się to nie skończyło. Bo on jest ten zły, a policjanci są ci dobrzy.
I żadnych konsekwencji?
Żadnych. No on miał konsekwencje za znieważenie funkcjonariuszy.
Nie, rozumiem, ale no, jasne, wobec takich funkcjonariuszy.
Nic. Nie, bo wszyscy zeznają konsekwentnie, nie było tam nagrań. Koniec.
Najgorsze, że też przecież szkoli się funkcjonariuszy, przyjmuje się ich do pracy, jest ogromny test psychologiczny, który przechodzą i jak widać, no nie działa. Inna sprawa jest, z drugiej strony mamy za mało policjantów, prawda?
100 tysięcy za mało.
No właśnie, 100 tysięcy za mało policjantów.
I chyba te wymagania są obniżane też przez
i być bardziej. Właśnie na to chciałam zwrócić uwagę, że prawdopodobnie obniżane wymagania i sytuacja taka, że no te emocje biorą górę i no bo rozumiem, ja rozumiem, że to jest stresowa praca, ale absolutnie taka sytuacja nie powinna się wydarzyć, bo jeżeli to by było dziecko kogoś z nas, jak co byśmy zrobili, nie?
Jak moja córka chodziła na protesty, to te kobiece protesty w 20 roku, to mówiłem po pierwsze, zapisuj mu numer telefonu na ręce, a po drugie od samego początku mów, kim jest twój ojciec. No niestety.
Tak to należy załatwiać? Aby to by nie było potraktowane jako powoływanie się?
Nie, po prostu baliby się ją pobić. To ja tak to widziałem.
Czyli to była taka forma ochrony rodzicielskiej
po
prostu.
Tak, niestety tak. Aha. No przecież nie zabronię dziecku wyjść.
Panie mecenasie, w 2020 roku pan naprawdę mówi coś takiego o swojej córce? Tak. To pokazuje w jakim kraju chyba, no nie wiem, przepraszam. No,
a nie bili policjanci kobiet?
Nie, ale to wow.
No niestety, tak, ja się też zastanawiam nad jedną rzeczą, a propos tego, Katarzyna, co powiedziałaś, to byli policjanci Wydziału Kryminalnego, więc to nie byli prawdopodobnie, tak przypuszczam, funkcjonariusze, którzy byli z łapanki lub z ostatnich naborów przy obniżonych wymaganiach. No jednak, żeby być w Wydziale Kryminalnym, trzeba pewne doświadczenie mieć. Być może też stąd właśnie taka...
No może nie mogli wyjść ze swojej roli, nie? Prawda? Bo nie mają do czynienia. No, zdaję sobie sprawę, że ich robota jest trudna, na 100%. Na pewno mają do czynienia z osobami, którym my byśmy nie chcieli się spotykać, ale oni muszą wyjść ze swojej roli. Bo nie mogą traktować każdego obywatela jako potencjalnego kryminalistę. No sorry, no nie.
Z drugiej strony mieliśmy przypadki, kiedy rzeczywiście osoby powiązane chociażby ze wschodnimi służbami były zatrzymywane przy infrastrukturze krytycznej, tak zwanej, bo to może być linia kolejowa, to może być lotnisko, to może być sieć wodociągowa, to mogą być różnego typu infrastruktury. No, były takie osoby zatrzymywane, można było je powiązać z obcymi wywiadami czy państwami. No, takie czasy, można powiedzieć.
Znaczy w naszym interesie jest to, żeby ci funkcjonariusze zatrzymywali tych, którzy rzeczywiście szpiegują na rzecz Federacji Rosyjskiej. No to jest jasne.
Policjanci mówili, że dostają bardzo dużo takich zgłoszeń teraz. I rzeczywiście, tak jak widziałem sobie w internecie, nikt raczej nie krytykuje policjantów, że oni pojechali na miejsce i sprawdzili.
Absolutnie atak na tajniaków w radio jest niepotrzebny, pisze pan Henryk. Ja mam nadzieję, że nikt tego nie odbiera jako ataku na tajniaków, bo nie taka jest rola omówienia tej sytuacji, tylko bardziej rozmawiamy o stylu, formie i też być może właśnie naszych prawach obywatelskich, bo tam się pojawiają chociażby takie hasła jak strefa nadgraniczna, w której trzeba mieć dokumenty. Panie mecenasie, jak to jest w tej strefie nadgranicznej?
No jesteśmy w strefie nadgranicznej. Próbowaliśmy znaleźć regulacje, które nakazują posiadanie dokumentów osobistych. Na pewno tak było. Czy teraz to się nie zmieniło? Ciężko mi powiedzieć. Ja oczekiwał od policjanta informacji, że on
i znów wracamy do tego. Prawda? Podstawa prawna, ten policjant musi wiedzieć, o czym mówi, chociażby po to, żeby obywatel mógł wiedzieć, do czego się odnosić.
Tak na marginesie, to każdy z nas teraz może mieć dokument w telefonie komórkowym. To w swoim dobrze pojętym interesie. Dobrze go mieć, prawda?
A właśnie, a kiedy policja prosi o okazanie dokumentu, to odmawiać?
Nie. Policjant ma prawo wylegitymować, prawda? I odmowa jest wykroczeniem.
Bo jak rozumiem, tam chyba to było zarzewiem tego, tej nerwowej sytuacji.
Ale też chyba to, że tam w pewnym momencie jest takie zdanie, policjant mówi, czy chcesz zobaczyć, tak, oczywiście przeszedł od razu na ty, jasne, czy chcesz zobaczyć bodajże znak, że nie można fotografować. Pamięta, nie, czy pamięta... Czy
była ta temat. Mhm.
Ja mówię, dobrze, to chcę zobaczyć. I policjant chyba wpadł, jakby, że chyba nie ma takiego znaku jednak, i przeszedł na to na porządku dzienny. Oprócz tego dosyć chamsko odpowiedział. Więc to też pokazuje tą właśnie nieprofesjonalność. No, dobrze. Koniec.
Trochę o prawach obywatelskich, można powiedzieć, rozmawiamy, ale zawęzimy to do praw dziecka, bo dzisiaj ważna rocznica, 35. rocznica uchwalenia konwencji ustanawiającej prawa dziecka. Panie mecenasie, to jest konwencja, która nam jeszcze która jest dopasowana jeszcze do czasów, w których żyjemy? To bardzo trudne, podejrzewam, pytanie.
W ogóle inicjatywa konwencji to są jeszcze lata 70. i Polska była tak naprawdę inicjatorem konwencji. Profesor Adam Łopatka jest jednym z twórców tejże konwencji. Więc to jest wyśmienity i ważny dokument. Oczywiście, jak coś, co ma 35 lat, jeżeli chodzi o kwestie praw podmiotowych, musi się zmieniać, bo nasze podejście do praw człowieka się zmienia, prawda? Czym innym były prawa człowieka?
Świat pędzi tak bardzo
na przykład
do przodu,
kwestia
że
wolności
my nie
cyfrowej,
nadążamy,
prawda? Nie nadążamy, nikt z nas nie jest w stanie. I myślę, że konwencja praw człowieka i podstawowych wolności, ta strasburska, też już jest w niektórych aspektach przestarzała, prawda? Akurat Strasburg ma tą zaletę, że on rozumienie konwencji jest aktualizowane poprzez orzecznictwo. Czyli poglądy, tak naprawdę interpretacja konwencji jest cały czas aktualizowana poprzez to, co się zmienia, jeśli chodzi o sędziów.
Konwencja
sędziów.
Praw dziecka nie podlega.
W zasadzie nie. I ona nie jest zmieniana. Polska tam miała zastrzeżenia do konwencji, które cofnęliśmy. Mieliśmy też interpretacje. Władze polskie bodajże w 93 roku wskazały, że w zakresie wychowania dziecka rodzice mają przewagę nad autonomią dziecka. Co jest kontrowersyjne, delikatnie mówiąc, bo jak rodzice będą wychowywać dziecko na rasistę czy homofoba, to nie powinni mieć tej przewagi, prawda? Ale to jest kwestia ocenna. To jest bardzo ważny akt prawny. I fajnie, że my jesteśmy jego twórcą.
Katarzyna, my znamy w ogóle prawa dziecka? Wiesz, jakie są prawa dziecka?
Wydaje mi się, że tutaj ogólnie jest trochę zamieszanie, jeżeli chodzi o tą konwencję, ze względu na to, że w gruncie rzeczy to są zobowiązania dorosłych wobec dziecka. Tutaj, jeżeli chodzi o prawa dziecka, i też zastanawiam się nad tym bardzo mocno, ze względu na to, co powiedziałaś, Kuba, świat się zmienia, jesteśmy w okresie mocnej zmiany i tak samo jak dorośli sobie nie radzą z tą zmianą, tak samo dzieci są w tym całym takim dużym tyglu zmian osadzone i też tutaj co Jacek zwrócił uwagę, ta kwestia wolności cyfrowej, czy kwestia tego, że dzieci powinny być jednak chronione przez rodziców, nie wygląda to teraz w taki sposób, jeżeli chodzi o cyfrową sprawę. Więc tak naprawdę zobowiązania wobec dorośli, którzy się zobowiązują na pewne rzeczy, wydaje mi się, że nie spełniają swojej roli, zwłaszcza w tych obszarach, które są związane z nową technologią, z innym spojrzeniem na rzeczywistość. Inaczej w ogóle patrzymy na różne rzeczy. Dzieci bardzo często, zobaczcie, jak się reklamuje szkołę. Reklamujemy szkołę poprzez zdjęcia dzieci. Czy to jest okej? Jak na przykład reklamujemy produkty? Bardzo kidfluencerzy, studenci moi mówią, o, jak masz dziecko, możesz bardzo dobrze na nim zarobić. Czy tak powinno być w tych czasach?
Piotrze.
Nie.
No to jest przykład chyba tej takiej dziewczynki, która chodzi w Sejmie,
również
prawda?
Tak.
Ta dziesięciolatka, dobrze mówię, tak? Co, no jest to... To jest moje osobiste zdanie, delikatnie kontrowersyjne, ale...
No i to nie znowu, jest to kontrowersyjne,
ja bardziej tutaj wchodzę w rolę dziennikarza niż komentatora akurat, więc pytanie, czy jest to... Ale jest to zgodne z prawem, prawda?
No jest, no, pracować tutaj nie można, ale jakieś tam zlecenia możesz brać.
Można wysłać dzieciaka do sejmu 10-letniego i powiedzieć, weź mikrofon i w ogóle nagrywaj śmieszne filmiki, tak, z politykami. I jest okej. Okay.
Jest...
Czy to jest okay, to nie widzisz w tym kontrowersji?
Absolutnie nie jest to w porządku, moim zdaniem. Tutaj też bardzo was zachęcam do lektury artykułów na ten temat, bo mamy również dziennikarkę tutaj w Gdańsku, która zajmowała się tym tematem. Nie uważam, że to jest okej. Okay. Ta niestety sytuacja politycznie, to ze względu na to, że ta sytuacja weszła na pewien poziom ze względu politycznego, bo Jarosław Kaczyński w taki sposób do niej się odezwał, wiecie, jakby to dzieci ryby nie mają głosu, nie ma prawa zadawać pytanie dziewczynka, ale mimo wszystko tam jest sytuacja bardziej skomplikowana, rozumiecie? Znaczy nie chcę mówić głębiej ze względu na to, że rozmawiamy o konkretnej osobie, jest to dziewczynka i jej rodzice tutaj również, ale moim zdaniem ta sytuacja nie powinna się w taki sposób wydarzać. Ona została upolityczniona, tak naprawdę powinno się zakryć kamerę i powiedzieć, nie zadawaj pytań i koniec.
Czyli moje tak zdanie. Naprawdę to powinno być takie, że każdy raczej powinien mieć na przykład nasz dowód osobisty, tak, i pokazywać, że ma 18 lat i wtedy...
Nie,
zapytam. Dlaczego sam dziecko nie ma nie zadać pytań prezesowi Kaczyńskiemu, prawda? Więc tak. Nie można tego wykluczyć. Bardziej kwestia z tego, że...
Że nie chodzi do szkoły.
Jest ciągle redaktorką. To samo, co z niektórymi aktywistami dziecięcymi się dzieje, prawda?
Zgodnie z kartą praw dziecka, proszę mnie z błędu wyprowadzić dziecko, ma prawo do...
Wypoczynku.
Do wypoczynku też, ale ma prawo do uczestniczenia w życiu publicznym.
Oczywiście,
że ma prawo.
Tak, ma prawo.
Może wyrażać swoje poglądy, może uczestniczyć w życiu swojej szkoły, miasta, społeczności lokalnej, jakby no tworzymy.
Może być TikTokerem, zarabiać więcej niż rodzice, prawda, na przykład.
Jeżeli ma powyżej 13 roku życia, tak, jeżeli jest starszy niż 13-letni.
Tak, ale zwróćcie uwagę, że mamy również całą plejadę kidfluencerów, czyli dzieci, które żyją w takiej sytuacji, że zaczynają po prostu podejmować pewne role, kiedy jest włączona kamera, bo rodzice mówią, teraz zaczynamy, teraz otwieramy pudełka. Nikt nie przygląda się tej sytuacji. Bardzo nas żenuje sytuacja taka, że są rodzice, którzy każą żebrać ludziom na ulicy, ale nie żenuje nas sytuacja, że ktoś chce tak zwane żebrolajki w internecie poprzez swoje dziecko, czyli używa swojego dziecka do tego, żeby to dziecko zarabiało pieniądze. I teraz pytanie jest, niestety nie mamy tutaj prawdopodobnie nawet instrumentów prawnych, bo zastanawiam się nad tym, czy to dziecko, kiedy dorośnie, będzie mogło pozwać swoich rodziców za to, co przeżyło. Będzie. Bo tak naprawdę rodzice fundują temu dziecku takiego Big Brothera.
Ale czy tak nie było też wcześniej, no chociażby to, że dzieciaki były wykorzystywane w różnych reklamach, tak?
Ale
chodzi o to, że... Ale to chyba nie jest istotne, nie? Czy coś jest, powiedzmy, dużo czy mało. Było kiedyś, teraz też jest większa skala, rzeczywiście pytanie...
Ale wiecie, są kraje, gdzie jest na przykład zakaz używania dzieci w reklamach. Nawet rączka dziecka nie może być pokazywana w reklamie. Co prawda rączka dorosłego w reklamie zabawki brzmi, wygląda niespecjalnie,
tak,
ale...
Tak, państwa, panie mecenasie, w sensie bardziej takie...
O ile pamiętam, w Wielkiej Brytanii tak było. Nie, jasne. Takich właśnie krajach, które
inaczej
patrzą.
Tak. I to jest w ogóle też sytuacja tego, że na przykład decyzja o tym, że na przykład od 16 roku życia możesz być w internecie, ona też jest czymś skierowana. Zwróćcie uwagę, że ja naprawdę mówię coś takiego, że 3210, my będziemy mieli zaraz miliony pozwów w Stanach. Dzieci, które były wykorzystywane cyfrowo, w cudzysłowie, przez swoich rodziców. I to wpłynie na to, jak Europa również będzie do tego podchodziła.
Przypomina mi się historia z okładką kultowej płyty zespołu Nirvana, na której nagi noworodek pływający w basenie po latach pozwał i wyegzekwował swoje prawa.
Ale to jeżeli chodzi
przynajmniej częściowo.
O kwestie pozwów, to na przykład teraz pojawiły się pozwy dzieci, których rodzice zgodzili się na tranzycję. I teraz te dzieci pozywają rodziców i lekarzy za to, że oni się zgodzili. Więc jeżeli chodzi o to, o co można pozwać, to
bardzo
umówmy się, że...
Tutaj mówimy o podłożu religijnym pewnym,
nie,
tak?
Nie, bardziej to, że dzieci się... rodzice zgodzili się
tego
na tranzycję.
Okay, dobra.
I o to chodziło, prawda?
No to wszystko jest... Wydaje mi się, że to wszystko wynika z tego, że nasz świat pędzi. To są szalone lata 20, gdzie wchodzimy zaraz w jeszcze bardziej szalone lata 30 i bardzo dużo rzeczy się zmieniamy. Sami też nie nadążamy za tymi zmianami. zmianami. Jako rodzice, nie mówiąc już na przykład o tej, no wiecie doskonale, że młodzi uczą starych. Żyjemy w takim świecie szalonym, więc my musimy też się odnaleźć i patrzeć, w jaki sposób dzieci wprowadzać. Nie umiemy wprowadzać dzieci w tą przestrzeń. No już nie mówiąc o tym, że różne inne rzeczy tutaj no, związane z tym, że nie umiemy dzieci ochronić przed przemocą, czy przed wykorzystywaniem seksualnym. Wydaje mi się, że ten dzisiejszy dzień to jest takie jedno wielkie przepraszanie, zastanawianie się i po prostu trzeba coś robić.
Mi się wydaje, że umiemy, jeżeli chodzi o kwestie, przynajmniej mamy podstawy do uczenia dzieci, na przykład jeśli chodzi o ochronę przed przemocą seksualną. Mhm. Dam jeden przykład, właśnie pokazujący problem. W jednej ze spraw, gdzie broniłem osobę oskarżoną o przestępstwa seksualne wobec dzieci, każde z dzieci było pytane przez prokuratora, czy przechodziło edukację seksualną. Żadne z tych dzieci nie przechodziło. A z drugiej strony mamy rodziców, którzy bronią dzieci, broniąc ich przed edukacją seksualną. To jest przerażające, prawda? Więc potrafimy, tylko czasami ideologia nas oślepia.
Czy to oznacza, że to pytanie, od którego zacząłem, po tych 35 latach ta karta praw czy konwencja wymaga uzupełnienia zmian?
Przydałby się jakiś upgrade.
Idziemy w kierunku potwierdzenia tego. I Piotrze, do ciebie ostatnie słowo dzisiaj będzie należało.
Wracając do parkingów. Nie, dobrze, nie. Nie, no... ja bardziej mam pytanie po prostu, więc bo to mnie właśnie też fascynuje, czy w Polsce są już takie pozwy na przykład, że dzieci pozywają rodziców?
W Polsce jeszcze nie, to są amerykańskie pozwy na razie.
A pani mecenasie, jest szansa, że będą?
Będą.
Będą.
Okej, okay, a w drugą stronę też to może działać na przykład, tak spytam? W sensie, znaczy, że rodzic pozwie dzieciaka za coś. Czy może jest już gdzieś taki pozew gdzieś się...
Mówimy o tych na przykład seniorach wykorzystywanych przez swoje nieco młodsze dzieci?
No, na przykład. Tego... Albo, że z kolei młody TikToker nagrywa swoich rodziców.
No zależy w jakim wieku, prawda? Mhm. No bo to tak naprawdę to...
Czyli generalnie powinniśmy trzymać język za zębami raczej i...
My też.
Wszystko, co powiem, może być wykorzystane przeciwko nam.
A propos skojarzeń z dziełami kultury, od razu przypomniał mi się film dokumentalny Takiego pięknego syna urodziłam, ale to już dyskusja na inny zupełnie...
Syny moje, przepraszam.
Na inny zupełnie temat. W dzisiejszej strefie komentarzy w Radiu Gdańsk gościli Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana.
Pozdrawiam serdecznie.
Mecenas Jacek Potulski.
Pozdrawiam również.
I Piotr Olejarczyk, onet.pl, mojaorunia.pl.
Dziękuję serdecznie.
Katarzyna Piekło wyprodukowała ten program, a poprowadził go Kuba Kauga. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Strefa komentarzy.